Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Dom życia, czyli spacer po kaliskim cmentarzu żydowskim.
Rok temu, no z hakiem może, niewielkim, spacerowaliśmy ulicą Widok. Doszliśmy nią, pnąc się pracowicie pod górę, aż do ulicy Serbinowskiej. Skręciliśmy wówczas w stronę Farbkowni i Parku w Krępicy, ale obiecałem miłym słuchaczom, że kiedyś będziemy kontynuować ten spacer wyżej i dojdziemy do ulicy Podmiejskiej i atrakcji tam znajdujących się. No to dzisiaj przyszła na to pora. Najpierw spójrzmy na znajdujący się przy tejże ulicy pomnik. Pomnik upamiętniający pruskie barbarzyństwo z roku 1914. No, o tym sporo mówiliśmy, zresztą wszyscy Kaliszanie pewno znają te tragiczne historie. Przypomnę tylko, że Prusacy, to później były jeszcze wojska saskie, wykorzystali fakt położenia Kalisza w dołku. Miasto otaczały wzgórza i na tych wzgórzach ustawili armaty, które no, wtedy waliły w bezbronne miasto. Jedno z takich stanowisk ogniowych znajdowało się właśnie tutaj. Tu też znajdował się wiatrak, przy którym odbywały się egzekucje zakładników. No więc wybór miejsca na pomnik jest nieprzypadkowy. Tak jak powiedziałem, stanął on w 1984 roku, w 70-lecie tych wydarzeń. Projektantem był Andrzej Wiesław Oźmina, projektant większości pomników w Kaliszu. Spójrzmy jeszcze raz na niego. A teraz przespacerujmy się 100 metrów dalej i dojdziemy do jakby głównego celu dzisiejszego rodzinnego spaceru. Wstępujemy na nową nekropolię żydowską. Również, i to chyba już w tym roku, gdzieś tam zimą spacerowaliśmy ulicą Nowy Świat, dzielnicą Czaszki. Przypomnę, że wskazaliśmy sobie miejsce, gdzie znajdował się stary cmentarz żydowski, bardzo stary cmentarz żydowski, zniszczony przez również Niemców, tym razem w czasie II wojny światowej. No, kiedy na tej nekropolii, no, ten cmentarz to śmiało można nazwać nekropolią, czyli takim miastem zmarłych, bo tam były piętrowe pochówki, no, miejsca było coraz mniej, więc tak jak w przypadku innych kaliskich cmentarzy, w pewnym momencie, no, wymuszona była decyzja, aby urządzić, zorganizować nowy cmentarz, no również dla Żydów. Ta decyzja zapadła, mamy taki okrągły jakby jubileusz, w 1920 roku. Tutaj miasto gminie żydowskiej przekazało plac, na którym, tak jak powiedziałem, zaczęli chować swoich zmarłych. No na początku rodziny zmarłych były nieufne i dopiero wola zmarłego rabina Lipszyca, który kazał się tutaj pochować w latach 30., spowodowała, że ten cmentarz przyjął się, że tak powiem, wśród społeczności żydowskiej. Najpierw nim sobie przejdziemy wśród nielicznych, widocznych tutaj nagrobków, podejdziemy do macew, skorzystamy z gościny opiekującej się cmentarzem pani Haliny Marcinkowskiej, wejdziemy do domu przedpogrzebowego, no i parę słów powiemy sobie o pogrzebowych zwyczajach żydowskich. Dom ten zaczął być budowany jeszcze w okresie międzywojennym, w latach 30. Natomiast dokończyli budowę, co może zabrzmieć trochę paradoksalnie, Niemcy w czasie II wojny światowej. Pogrzeb żydowski, o którym chciałem troszeczkę Państwu opowiedzieć i obrzędy w ogóle z nim związane, przebiegały mniej więcej w tej samej formule od wielu wieków. Za taki godny pochówek odpowiedzialna była Hevra Kadisza. Ona delegowała strażnika, szomra, chyba tak brzmiała ta funkcja, który przez całą noc czuwał przy zwłokach, recytował psalmy. Zwłoki układano w domu na posłaniu słomianym ze stopami skierowanymi ku Jerozolimie lub w stronę drzwi. Zwłoki leżały na lewym boku. Ochotnicy bractwa pogrzebowego wypełniali ten obowiązek rytualny zamknięcia powiek zmarłemu, oczyszczali ciało pewną nakazaną jakby ilością wody, zawijali je w całun, który był szyty z białego płótna. No taka ciekawostka, szef nie mógł mieć nigdzie pętelek. Była to fastryga, co miało być symbolem tymczasowości. W ceremonii oczyszczania właśnie, jeżeli to była kobieta, brały udział tylko kobiety, natomiast jeżeli mężczyzna, no i kobiety i mężczyźni przygotowywali zwłoki do pochówku. Zapalano świecę, stawiano ją u wezgłowia zmarłego. No, niektóre rodziny nie mogły sobie pozwolić na takie rytualne czyszczenie zwłok w osobnym pokoju własnego mieszkania i w takich przypadkach oczyszczanie odbywało się w specjalnej, przeznaczonej do tego celu izbie oczyszczania przy cmentarzu, więc przypuszczam, że było to gdzieś właśnie tutaj. Jeśli ktoś zmarł w piątek, leżał przez całą sobotę do niedzieli rano, później członkowie bractwa wynosili ciało w płytkiej, prostej, drewnianej trumnie bez wieka i umieszczali je na karawanie. Jeśli to był mężczyzna, no to na okrywającej ciało czarnej materii rozkładano jego płaszcz modlitewny. Rodzina i żałobnicy podążali za karawanem na cmentarz pieszo. W tym międzywojennym Kaliszu, bo do tych czasów się odwołujemy, to na ten nowy cmentarz te kondukty pogrzebowe pieły się pod górę, najczęściej ulicą Widok. No czasami, myślę, że nie wynikało to z jakiegoś antysemityzmu, tylko no niby w cudzysłów powiem dowcipu, ktoś złośliwie zaszedł drogę konduktowi, rzucając na przykład jakiś kamień, no i wtedy był zwyczaj, że pochód musiał zatrzymać się, czy wręcz zawrócić. Zbliżał się kondukt, zamykano sklepy, kiedy przeszedł, otwierano je ponownie. No jeżeli po drodze znajdowała się na cmentarz synagoga, kondukt zatrzymywał się przed nią na chwilę, no tu w Kaliszu akurat nie mieliśmy takich okoliczności. No wtedy rozlegały się krzyki, jęki, szlochy, lamenty, zawodzenia, zwłaszcza kobiet. Takie określenie płaczek żydowskich przecież znamy. One jakby wręcz darły szaty z rozpaczy. Ciekawe, że w takich pogrzebach brali udział również ludność nieżydowska. No goje, prawda? Czasami. Obok konduktu szedł członek bractwa, grzechotał przed mijanymi osobami puszką na jałmużnę, intonując tradycyjny refren, który w tłumaczeniu brzmiałby: jałmużna zbawia od niespodziewanej śmierci.
Jak czerwone morze, suche jest po niebie nie moje, ja nie wart twoich boskich łez.
A co ja tam o tym mogę wiedzieć? Bardziej dokładnie ciąg dalszy tej ceremonii przybliży nam, pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić, opiekunka tego obiektu, a zarazem przedstawicielka gminy żydowskiej wrocławskiej, która zawiaduje to również żydowskim majątkiem w Kaliszu, pani Halina Marcinkowska. No więc weszliśmy na cmentarz, pani Halino.
Jesteśmy na cmentarzu, naprawdę jesteśmy na cmentarzu. Zgodnie z tradycją i zapisem w Talmudzie pogrzeb musi się odbyć tego samego dnia, jak zmarła osoba. Oczywiście prawo miejscowe reguluje to w inny sposób. W Polsce to były zawsze od XX wieku, 3 dni po pogrzebie, więc starano się to przestrzegać, ale także starano się przestrzegać prawa talmudycznego i jeśli się tylko udało, to chowano tego samego dnia. Oczywiście tak jak powiedziałeś, że jeżeli jest to piątek, szabat, to należy pogrzeb odłożyć na dzień następny, czyli w niedzielę by się odbył. Tradycją było, a może nawet takim przesądem, że grób musi być wykopany tego samego dnia, ponieważ no, taki przesąd mówi, że jeżeli grób się wykopie, a nie będzie pochówku, nie będzie pogrzebu, to ten grób przyciągnie kogoś nowego i ktoś nowy musi umrzeć. No ale tak jak mówię, to był tylko przesąd. Tym niemniej trzymano się tego, że dopiero w dniu pogrzebu grabarz wykopywał grób. Zazwyczaj grabarzem nie był Żyd. W przypadku Kalisza, w przypadku nowego cmentarza żydowskiego, grabarzem była polska rodzina, która nawet po wojnie jeszcze tutaj do lat 80. mieszkała na terenie cmentarza w budynku domu przedpogrzebowego. Jak kładziono zwłoki?
No właśnie, bo pokutuje taki mit dotyczący tego pochówku, jakoby Żydzi chowali swoich zmarłych w pozycji siedzącej. Możesz to zweryfikować?
Dokładnie to się nazywa w Kucki, chowanie w Kucki. Ja wielokrotnie słyszałam od osób, które jeszcze urodziły się przed wojną i twierdzą, że widziały gdzieś tam za płotem właśnie te pochówki żydowskie, że chowano Żydów na siedząco. To jest mit, to nie jest prawda, ponieważ Talmud przewiduje pozycję, w której ma być pochowana osoba i jest to pozycja najlepiej na boku. Głowa musi być skierowana w kierunku wschodnim, dokładnie w kierunku Jerozolimy. Twarz, więc tył głowy w kierunku zachodnim. Aż do drugiej połowy XIX wieku Żydzi nie chowali się w trumnach. Po umyciu, czy to w domu, czy w takim specjalnym budynku, w którym my teraz jesteśmy, czyli taharze, izbie oczyszczenia, ciało osoby zmarłej ubierano w całun. I właśnie w takim całunie na marach, już na cmentarzu niesiono do grobu i tam do wykopanego grobu wkładano ciało. Chodzi o to, żeby ten bok, na którym spoczywa osoba, bezpośrednio przylegała do ziemi. Natomiast po bokach robiono takie deszczułki z drewna, takie osłonki, żeby nie doszło do uszkodzenia ciała podczas zasypywania. I tak samo zasłaniano od góry deseczkami twarz osoby, żeby nie sprofanować, nie uszkodzić podczas zakopywania grobu.
Słyszałem kiedyś takie pojęcie cyces, czyli takich frędzli, tak, na czterech rogach, w które owijany był zmarły. Przestrzegano tego?
Oczywiście, to dotyczy tylko mężczyzn. Także ciało ubierano w ten całun, szyty z białego płótna, najtańszego z możliwych, zszytego fastrygą. W przypadku mężczyzn kładziono na nich także ich szal modlitewny, który codziennie był przez nich używany do porannej modlitwy. Ale ponieważ szal modlitewny jest w jakiś sposób świętą rzeczą dla osoby, więc żeby tej świętości nie chować w ziemi, obcinano cycesy, czyli takie frędzelki, które znajdują się na czterech rogach szala modlitewnego Tałesu.
No i kolejna rzecz ciekawa, chodzi o te kłódki i monety na oczach.
Nie tylko kłódki, monety, ale także skorupy. W momencie, kiedy złożono zwłoki do grobu, jeden z członków bractwa pogrzebowego tłukł gliniane naczynie i kładł na oczy zmarłego i na usta trzy kawałki. Chodzi o to, że jest też zapis, że oczy są jak lustro i kiedy zmarły umierał, obraz tego świata jest zapisany w jego oczach, więc żeby nie przekazywał tego w zaświaty oraz żeby nie mówił, także kładziona jest skorupa na usta, ale to są przesądy, które społeczeństwo stosowało. W Izraelu obecnie też w niektórych rodzinach ortodoksyjnych jest to przestrzegane, natomiast monety były wkładane, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam dalej z nami będzie, więc takie przygotowanie, zabezpieczenie osoby, żeby coś miała. No i te kłódki tajemnicze, które w wykopaliskach w Polsce centralnej, w Polsce wschodniej, wykopaliska na cmentarzu, dziwna rzecz, ale na przykład w pobliskim Lutomiersku bardzo dużo kłódek XVIII-XIX wiecznych wykopano podczas remontu, który odbył się na cmentarzu, to znaczy budowy nowego budynku tam, a kładziono te kłódki nie bezpośrednio na twarz, tylko na tą deseczkę, która zasłaniała głowę, uniemożliwiając uszkodzenie podczas zasypywania i to też była taka forma zamknięcia i zamknięcia samego grobu i zamknięcia ust osoby zmarłej, żeby nie opowiadała, co tutaj się dzieje.
Ceremonia dobiega końca. Po pogrzebie żałobnicy udawali się zwykle inną drogą niż przyszli do domu. Zjadali chleb, dzwonko śledzia, jajko na twardo, no, można powiedzieć swego rodzaju stypa, prawda? To jajko zresztą musiało się gotować gdzieś w popiele gorącym zagrzebane. No i zaczynał się okres żałoby. Shiva, tak? To 7 oznacza. Obchodzona w ciągu 7 dni przez rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo zmarłego. Najczęściej wspólnie zbierali się w dotychczasowym jego domu. Oni siedzieli wtedy na niskich krzesłach lub bezpośrednio na ziemi, nie zakładali butów. Mężczyźni nie golili się, nie obcinali włosów, nie używali kosmetyków, nie pracowali również przez ten okres. No jednym słowem, rezygnowali z rzeczy, które sprawiają przyjemność, o ile praca, no pewno tak. I w czasie tej żałoby, jeżeli wypadało święto, no to jest przerwane i później jakby doliczane, no ale to już szczegóły. Później był kolejny etap żałoby, to już Shloshim, 30, ponieważ trwa do 30 dnia po pogrzebie. No nadal żałobnicy, ci najbliżsi nie uczestniczyli w zabawach, przyjęciach. No powiedzmy, że w miarę jest to, podobnie to wygląda, może w trochę złagodzonej formie, nie słuchają muzyki, o na przykład. Po śmierci rodziców obchodzony jest trwający również rok Awelut, w czasie którego syn odmawia każdego dnia Kadisz. No i ten pomnik nagrobny z macewą stawiono dopiero rok po śmierci i możemy, my goje nazwijmy to, możemy odnieść wrażenie, że cmentarze żydowskie w odróżnieniu od tych naszych katolickich, chrześcijańskich są jakby zaniedbane. Nie wiem, czy potwierdzić to, że to wynika tak jakby z kolejnego jakby wierzenia, że Żydzi nie siadają przy zmarłych na ławeczce, sobie nie rozmawiają czasami. No, wychodzą z założenia, że po śmierci trzeba zmarłemu dać dosłownie tu rozumiany święty spokój.
Tak, dokładnie. Cmentarz jest miejscem świętym, ale jest miejscem nieczystym. Wychodząc z cmentarza trzeba rytualnie obmyć ręce, więc na każdym cmentarzu znajdowała się zawsze taka umywalnia, w której było naczynie z dwoma kuszami, za pomocą którego obmywano ręce. Na cmentarz przychodzi się tylko i wyłącznie w rocznicę śmierci zmarłego oraz też jest tradycja przychodzenia w żydowski Nowy Rok, czyli to mniej więcej we wrześniu przypada. Niektórzy przychodzą też przed Jom Kippur, ale nie ma czegoś takiego, że na przykład pani wdowa przychodzi do męża, żeby sobie przy nim posiedzieć, porozmawiać. Raczej cmentarze się omija. Jest wiele talmudycznych zapisów, które dokładnie określają, co wolno, czego nie wolno. Na przykład to, że Żydzi mogą mieszkać 17 łokci, dopiero mieć swój dom od terenu ogrodzonego cmentarza. Nie wolno sobie drogi skrócić przez cmentarz, nie wolno skosić trawy i sprzedać tej trawy, żeby krowa ją zjadła u kogoś innego. Czyli mnóstwo zakazów powodujących, że te cmentarze, no też nie przyjeżdżało się na nie, żeby posadzić kwiatki, bo w ogóle kwiatów się nie przynosi na cmentarz żydowski.
No te kamienie sławetne kładzione na grobach żydowskich, to też ma uzasadnienie jakieś?
Przynosi się kamień i często widać właśnie, zwłaszcza na takich grobach bardzo zacnych, znanych rabinów, że tych kamieni jest mnóstwo. Tak naprawdę nie wiadomo, skąd się wzięła taka tradycja. Przypuszcza się, że to chodziło o to, że kiedy Żydzi uciekli z Egiptu i przez 40 lat błąkali się po pustyni, zanim dotarli do Eretz Izrael, tam osoby umierały. Chodziło o to tak naprawdę, żeby wszyscy ci, którzy pamiętali niewolę, umarli i tylko ludzie wolni weszli do ziemi Izraela. I jak odbywał się pogrzeb, chowano wtedy na pustyni. Więc po pochowaniu w piachu w nocy przychodziło zwierzę, mogło wykopać i zbezcześcić, zjeść zwłoki zmarłej osoby. Więc każdy uczestnik pogrzebu przychodził, przynosił kamień i w ten sposób powstawał taki kopczyk. Ale to jest tylko domniemanie.
Teraz chyba przejdziemy na teren cmentarza. Ale nim to zrobimy, może jeszcze dwa słowa, co ewentualnie może tutaj w samym domu pogrzebowym chętny obejrzeć, czy nad czym się zadumać, tak króciutko, jeśli można. I w ogóle tak organizacyjnie, czy to są wyznaczone dni, kiedy można tu przyjść, to powiedz jeszcze teraz, a później jeszcze przejdziemy do grobu.
To jest dom przedpogrzebowy, czyli tahara, dom oczyszczenia, w którym dokonywano obmycia i przygotowania zwłok osoby zmarłej do pochówku. A w chwili obecnej, dzięki remontowi, który zrobił pan Sroczyński, mamy tutaj Izbę Pamięci Kaliskich Żydów i miejsce spotkań, kiedy przyjeżdżają grupy z Izraela, zwłaszcza grupy młodzieży. Oni spotykają się tutaj w tym budynku z polską młodzieżą. Przyjeżdżają oczywiście także potomkowie kaliskich Żydów, tutaj wtedy urządzane są modlitwy, ale przede wszystkim jest to Izba Pamięci, czyli znajdują się pamiątki po kaliskich Żydach. Oczywiście wejść nie da się samodzielnie na teren cmentarza, cmentarz normalnie jest zamknięty, ale na ogrodzeniu jest numer telefonu do mnie, wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę i na cmentarzu, i w Izbie Pamięci.
No kontynuujemy teraz już nasz spacer, wyszliśmy na teren cmentarza, zajmuje on powierzchnię około 1 hektara, znajduje się na nim około 100 grobów z macewami, plus tego, tu po lewej stronie cmentarza, zdeponowano tu również te macewy, które znajdowały się w kanale Rypinkowskim, czy na brukach niektórych kaliskich ulic. I tak jak już sobie opowiadaliśmy, kiedyś będąc na Nowym Świecie, stamtąd zabrane przez Niemców, a w 90-tych latach wydobyte stamtąd, no i z dużymi przygodami, co tu dużo mówić, trafiła, część przynajmniej z nich trafiła tutaj. Więc ogólnie mamy, no, można by powiedzieć, no, grubo ponad setkę macew. O innych rzeczach jeszcze pani Halina nam opowie, bo zatrzymaliśmy się przy, to jest ochel bodajże, jeśli dobrze to nazwałem, takim grobie najważniejszej chyba tu pochowanej osoby, najzacniejszej, wspomnianym już rabinie Lipszycu.
Cmentarz przed wojną miał ponad 4 hektary. Pochowano na nim ponad 3000 osób i tak jak Piotr powiedział, w chwili obecnej jest około 100 macew stojących, głównie w części męskiej, ponieważ cmentarze w ogóle były dzielone na części męskie i żeńskie, czyli mężczyźni osobno, kobiety osobno. Nie było grobów rodzinnych, chowano dokładnie tak, jak osoby umierały, czyli nie było kogoś lepszego, kogoś gorszego, po kolei. Umierał mężczyzna, to dostawał kolejną działkę, umierała kobieta tak samo. Wyjątek robiono jedynie dla takich zasłużonych bardzo dla społeczności rabinów, uczonych i powstawały takie specjalne alejki. Możemy je nazwać aleją zasłużonych i właśnie teraz jesteśmy w takim miejscu. Tu przewidziano grób i pochowano rabina Lipszyca, dzięki któremu ta nekropolia została uznana przez kaliskich Żydów, ponieważ wcześniej nie chcieli oni tutaj się chować, ponieważ uważali, że ten stary cmentarz żydowski przy Nowym Świecie to jest zacne i godne miejsce, a tutaj gdzieś tam na obrzeżach, na granicy tak naprawdę miasta, bo to już był koniec Kalisza, to jest gorsze. I dopiero kiedy rabin Lipszyc zmarł, zapisał w testamencie, że on chce być tu pochowany, właśnie wybudowano oel niepełny, bo nie ma zadaszenia tego oelu. Oel po hebrajsku znaczy namiot, a obok niego jest pochowany jego syn.
Chodźmy troszeczkę dalej i przyjrzyjmy się niektórym macewom. Ty wspomniałaś, że one tak po kolei były, z tym, że chyba też był jakiś przepis regulujący odległość między nimi. I jeszcze może sobie wyjaśnijmy, w którą stronę sama macewa stoi w stosunku do pochówku. Czy napis macewy, o może tak.
Macewa stoi odwrotnie, czyli za macewą jest pochowana osoba. Napisy też są właśnie z drugiej części. Głównie są w języku hebrajskim, ale zdarzały się też, zwłaszcza ze starego cmentarza przewiezionych tutaj, napisy w języku jidysz. Też znajdują się, zwłaszcza te powojenne, to są już w języku polskim. Kilka macew było w języku niemieckim. Odległości muszą być zachowane, ponieważ każdy grób jest nieograniczenie trwały, czyli każdy grób po pochowaniu osoby to jest grobem tej osoby. Nie wolno nikogo tam dochować, nie wolno kopać ziemi. W ogóle na cmentarzu nie wolno kopać ziemi na miejscach, gdzie są pochówki do 17 cm. I dlatego też nie sadzono jakichś krzewów, żeby nie dochodziło do uszkodzenia czy to kości, czy samych nagrobków.
Na macewach są elementy graficzne, ale dotyczące motywów roślinnych, zwierzęcych, natomiast no, nie ma, jak choćby na katolickich cmentarzach, nawet wręcz zdjęcia się zdarzają, czy rzeźby, płaskorzeźby przedstawiające postaci ludzkie, prawda?
Biblia zakazuje pokazywania wizerunku człowieka, więc nawet Żydzi mieli problem jeszcze w XX wieku, żeby robić fotografię. No ale technika poszła do przodu i moda na robienie zdjęć i wysyłanie do rodzin, także nawet ci zatwardziali ortodoksi jednak od czasu do czasu robili sobie fotografie. Tu na cmentarzu jest jeden bardzo ładny nagrobek ze starego cmentarza, który ma w tej górnej części steli, w tym właśnie ozdobnym miejscu, wizerunek dwóch aniołów. Więc to jest taki ewenement w sumie na skalę światową. Ale dla osoby, która nie zna języka hebrajskiego i nie jest w stanie tych krzesełek rozczytać, to właśnie ta górna część steli, macewy, może nam troszeczkę podpowiedzieć. Tu przed nami mamy macewę z szafą z książkami, czyli już wiemy, że jest tu pochowany mężczyzna, bo tylko mężczyźnie taki symbol przysługiwał. Ma tam całą szafę książek, czyli tu jest znak, że on był bardzo wykształcony religijnie, bo mógł mieć jedną czy tam dwie książeczki, a on dostał całą szafę. Żydzi dzielą się na trzy grupy, to są Koheni, Lewici i pozostali, czyli naród. Koheni zawsze mieli symbol dwóch dłoni w geście błogosławieństwa, natomiast Lewici, którzy, jak była świątynia w Jerozolimie, usługiwali Koenom, mają symbol dłoni, dzbanka, miseczki, czyli oni obmywali ręce Koenom.
Tutaj widzę taki symbol.
To też jest symbol tylko przewidziany dla mężczyzn. Z Koenami też jest wiele zakazów dotyczących samego przebywania na cmentarzu. No, osoba zmarła, Koen wiadomo musi być pochowany. ale jego rodzina nie może wejść na cmentarz, ponieważ jest to miejsce nieczyste. Więc dla Koenów też czasami na niektórych cmentarzach robiono specjalne miejsca, specjalne place, żeby jak najbliżej wejścia, żeby rodzina mogła do tej części bezpochówkowej wejść i zachować tą odpowiednią odległość, ale zazwyczaj pogrzeb odbywał się tak, że rodzina Koenów stała za bramą, a ceremonia się odbywała na cmentarzu. Nawet syn, żona czy współmałżonek, nie, jeżeli byli z rodziny Koenów, nie mogli wejść na cmentarz.
Jeszcze tutaj choćby jakieś elementy graficzne dotyczące kobiet?
Kobiety też miały swoje zarezerwowane dla nich symbole. Takim podstawowym symbolem jest świecznik, zazwyczaj ze złamanymi świecami, co jest symbolem przerwania życia, ale także może być kwiat złamany, może być złamane drzewo czy złamana gałąź u drzewa, ale często też mamy symbole graficzne przedstawiające imię danej kobiety, bo mężczyźni też mogli mieć swoje imię wyryte na kamieniu. Czyli na przykład jak mamy gołąbka, to kobieta miała na imię Cipora, bo gołąb po hebrajsku znaczy Cipora, czy nawet teraz współcześnie to może być Jona. Jeżeli mamy owieczkę, no to będzie Rachela, bo owieczka po hebrajsku to jest Rachel. Jeżeli mamy na przykład ryby, to będzie Fischel, lew to będzie Lion, Leon, czy niedźwiedź to będzie Bear. Beit Kwarot, Beit Olim, Beit Olam, hebrajskie nazwy dla cmentarza. Cmentarz jest nazywany domem życia, mimo że chowa się tutaj zmarłych, ale oni w naszej pamięci, dopóki znana jest lokalizacja, dopóki znane jest miejsce cmentarza, dopóki wiemy, gdzie te groby są, to jest nadal domem życia.
To może jeszcze powiedz, jak oceniasz liczebność społeczności żydowskiej w Kaliszu? No i w związku z tym pytanie, gdzie chowani są współcześni kaliscy Żydzi?
Oczywiście w Kaliszu mieszkają osoby z pochodzeniem żydowskim, ale są to głównie osoby z małżeństw zmieszanych i tylko jedna rodzina jest w gminie żydowskiej. W Kaliszu nie ma gminy żydowskiej, Kalisz podlega pod Wrocław. Cmentarz ma nadal działkę grzebalną, więc możliwe są pochówki. Tym niemniej od tego 2005 roku, czyli od symbolicznego grobu Henryka Jedwabia, a może na całe szczęście, nie było sytuacji, że byłby dokonywany pochówek.
W czasie II wojny, czy były dokonywane pochówki żydowskie? No i wreszcie spójrzmy chyba na koniec na ile pochówków było w okresie z kolei powojennym, no bo chyba nasz spacer zakończymy przy tym najnowszym, nie wiem, czy jedynym pochówku powojennym na tym cmentarzu.
W czasie wojny osoby w getcie umierały, bo było getto do 1942 roku. Były tutaj chowane, ale też spotkałam się z informacjami, że te osoby nie były na samym cmentarzu, tylko na tym zniesieniu, czyli wykopywano przed ogrodzeniem cmentarza doły i tam chowano osoby. Natomiast na terenie cmentarza...
No, oczywiście już bez tego ceremoniału, o którym mówiłeś, nie było mowy o tym.
Od października 1939 roku Niemcy zakazali wszelkich czynności religijnych dla Żydów, także nie mogli nic tutaj, nie było mowy o Kadiszu i całej tej oprawie pogrzebowej. Ale w czasie wojny Niemcy właśnie dokończyli budowę tego budynku po to, żeby mieć miejsce, żeby sobie posiedzieć chwilę w trakcie przerwie między rozstrzeliwaniami, które dokonywali masowo na terenie cmentarza. Głównie to były rozstrzeliwania więźniów z kaliskiego więzienia, ale także przywożono nieznane osoby. W 1945 roku dokonano ekshumacji zwłok rozstrzelanych i zakopanych w masowych grobach i większość tych osób przewieziono na cmentarz Tyniecki. Osoby rozpoznane przez polskie rodziny zostały zabrane do własnych grobów, natomiast osoby nierozpoznane zostały pochowane w zbiorowym grobie. Po wojnie było jeszcze 10 pochówków. Ostatni fizyczny pochówek to Zielińskiego Solnika z 1962 roku. On zginął w wypadku lotniczym, w katastrofie lotniczej. Natomiast w 2005 roku powstał grób symboliczny Henryka Jedwabia dla niego i dla członków jego rodziny. Henryk Jedwab, urodzony w 18 roku w Kaliszu, zmarł w 2005 roku w Kanadzie, pochowany w Kanadzie, ale jego pragnieniem było, żeby mieć także symboliczny grób w Kaliszu, także dla pomordowanej rodziny, która została zamordowana podczas II wojny światowej. I tak też jego żona uczyniła i mamy symboliczny grób w postaci bardzo ważnej, bo Henryk Jedwab był honorowym obywatelem miasta Kalisza, ale za darmo taki tytuł się nie dostaje. Trzeba było coś zrobić w swoim życiu. On był żołnierzem i w kampanii wrześniowej, dostał Virtuti Militari za udział w kampanii wrześniowej, a potem uciekł do Francji, tam walczył. Potem uciekł do Anglii, był komandosem, walczył pod Monte Cassino, brał udział w trzech walkach, które zdobywały klasztor pod Monte Cassino. Wyzwalał Włochy, wyzwalał Belgię, Holandię. Po wojnie nie wrócił do Polski. Komuniści odebrali mu polskie obywatelstwo. Przez kilka lat mieszkał w Anglii, ukończył studia i wyjechał do Kanady.
No dobrze, chyba pięknie podziękujemy. Pani Halina nam tu opowiadała, ja się dzisiaj troszeczkę obijałem, więc na zakończenie wspomnę o kamieniarzach, tak? Choćby o tym warsztacie kawę, tak? To był taki dość znany kamieniarz, no więc to ja już tylko powiem, że ten kawę miał swój zakład na ulicy Ciasnej, no bo gdzież by mógł mieć, skoro tam było centrum dzielnicy żydowskiej. No miał 6 dzieci, no ale wojnę przeżył tylko syn Szajek, który, co jest ciekawostką, też został kamieniarzem.
Szajek wrócił po wojnie, przeżył w Rosji, gdzie został na 10 lat skazany na więzienie ciężkie za to, że posiadał 10 dolarów, więc za każdego dolara jeden rok. W wyniku amnestii udało się przyjechać w 1946 roku do Kalisza, podjął pracę, tą, którą znał. On się tak naprawdę uczył jeszcze przed wojną w szkole religijnej, prawdopodobnie byłby rabinem, gdyby nie wojna. No ale te lata w Rosji musiał jakoś zarabiać, więc podjął się fachu, który znał od dziecka, bo jego dziadek też był kamieniarzem w Błaszkach. I to właśnie głównie z jego warsztatu pochodzą te symboliczne groby oraz groby tych, którzy umarli po wojnie, czyli te 10 grobów. Ale także Szaje wraz ze swoją żoną Esterą przyjeżdżali praktycznie każdego roku do Kalisza i przywozili kolejne tablice. To dzięki nim mamy upamiętnienie Żydów pomordowanych w autach, komorach gazowych. Dzięki niemu mamy upamiętnienie cadyka ze Zduńskiej Woli, który jest spokrewniony z cadykami z Radomska i kilka innych tablic pamiątkowych.
No widzicie Państwo, słyszycie raczej Państwo, ostatnie słowo jednak do kobiety należało, a ściślej biorąc do kosa. Słyszeliście Państwo, jak w czasie naszego spaceru gdzieś tam w tle wyśpiewywał nam pięknie kos. Ciekawe, o czym nam chciał powiedzieć. No jeżeli nawet nie rozumiemy ptasiego radia, no to zapraszamy do wysłuchania naszej audycji w Radiu Rodzina i przede wszystkim spaceru z rodziną.